zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Początek wiosny to czas, kiedy ptaki już raczej na dobre wróciły z ciepłych krajów. Wszystko rozkwita, jest słonecznie i co ważne, nie brakuje już pokarmu. Wiosna to także dobra okazja, by podsumować tegoroczną zimę w ptasim świecie. Porozmawiamy dziś m.in. o tym, jakie są wnioski z tegorocznej akcji Karmnik, a także jak zmiany klimatyczne wpływają na życie ptaków. Przed mikrofonem Marcelina Markowska, zapraszam.
W zgodzie z naturą.
Jak wygląda zima wśród ptaków? O tym rozmawiam z przedstawicielami Koła Biologów Uniwersytetu w Białymstoku, Anną Winiewicz i Adamem Suprunowiczem. Niedawno zakończyła się akcja Karmnik. Jest ona w Polsce dość znana, ale na czym dokładnie polega?
Akcja Karmnik jest ogólnopolską akcją obrączkowania ptaków w miejscach zimowego dokarmiania. Włącza się w nią szereg zespołów obrączkarskich na terenie całej Polski, w tym nasze koło biologów.
Akcja zaczyna się już w listopadzie, gdy już te warunki stają się dość trudne dla ptaków, robi się taka aura zimowa, wtedy wykładamy pokarm i następnie, gdy już ptaki do naszego miejsca się przyzwyczają, wiedzą, że tam zawsze można przylecieć coś zjeść, 7-krotnie w ciągu zimy z 2-tygodniowymi odstępami rozstawiamy jeszcze przed rozpoczęciem dnia sieci ornitologiczne. Ptaki wpadają w te sieci, następnie są wyjmowane, przenoszone do stanowiska obrączkarza, który ocenia kondycję tego ptaka, dokonuje wszelkich pomiarów, też stwierdza, jaki to jest gatunek, płeć, a następnie zakłada obrączkę z indywidualnym numerem i po tym ptak jest niezwłocznie wypuszczany.
Ciekawi mnie sam ten moment, kiedy ten ptak przelatuje, wpada w tę siatkę. Pierwsza taka myśl, która przychodzi do głowy, to czy im to jakoś nie zagraża, bo jednak nagle są skrępowane.
Siatki stosowane do odłowów ornitologicznych są do tego specjalnie przystosowane. Jest to najbezpieczniejszy sposób odłowu. Ptak w momencie, gdy wpada w taką siatkę, której najzwyczajniej w świecie nie zauważa, zawisa w półce i czeka na wyjęcie przez przeszkoloną do tego celu osobę. Jest to najmniej inwazyjny zabieg.
W momencie, gdy już mamy tego ptaka w sieci, staramy się go jak najszybciej, jednak jak najdelikatniej wyjąć. Umieszczamy ptaka w specjalnie do tego przeznaczonym woreczku. Następnie właśnie, gdy jest już ptak dostarczony do stanowiska obrączkarza, wyjmuję tego ptaka. Przede wszystkim już patrząc na tego ptaka, chociażby na układ piór i inne parametry, jest w stanie określić gatunek, wiek tego ptaka, kondycję. Przede wszystkim ptaka ważymy, ale też określamy poziom otłuszczenia. Dmuchając w brzuszek takiego ptaka widzimy, czy tego tłuszczu jest dużo, czy te zapasy są małe. Finalnym takim elementem właśnie jest założenie na lewą nogę specjalnej obrączki, delikatnie zaciskając, żeby ta obrączka oczywiście mogła swobodnie po tej nodze wędrować i aby tego ptaka nie uszkadzała. Potem oczywiście te wszystkie informacje są zbierane, to wszystko trafia do ogólnopolskiej bazy.
Po co w ogóle to robić? Po co te ptaki łapać, kontrolować, no i też trochę oznaczać?
Tutaj zbieramy bardzo ważne informacje dotyczące składu gatunkowego ptaków odwiedzających nasze karmniki, ich kondycji, tak jak wspomniał kolega. Możemy też śledzić częściowo trasy migracji. Jeśli uda nam się odłowić osobnika, który wcześniej posiadał obrączkę, jesteśmy w stanie dowiedzieć się, gdzie ta obrączka została założona, jaką migrację ten ptak pokonał, jaką drogę, żeby pojawić się na naszym właśnie karmniku. Możemy też stwierdzać, czy w naszym miejscu do karmienia pojawiają się cyklicznie te same ptaki. I faktycznie u nas w Białymstoku od lat zdarza nam się odławiać ptaki, które były wcześniej u nas obrączkowane. W tym roku odłowiliśmy chociażby dzięcioła dużego z obrączku, która była założona 7 lat temu. Widzimy więc, że to miejsce jest atrakcyjne, warto to kontynuować. Jest to taki bonus.
Dużo ptaków chyba zostało na czas zimy w Polsce. Jakie ptaki udało się zobaczyć w tegorocznej akcji?
Oprócz takich gatunków typowo zimowych, jak różne gatunki sikor, dzięcioły, czyże, dzwońce, pojawiają się coraz częściej gatunki, które możemy bardzo licznie obserwować, ale tylko latem. Takim sztandarowym przykładem może być bocian. Bociana oczywiście coraz częściej obserwujemy zimą.
Ale nie na karmnikach.
Oczywiście nie na karmikach, ale właśnie bocian nam pokazuje, że te zmiany są na tyle zauważalne, że pojedyncze osobniki próbują, ryzykują, aby spróbować tą zimę właśnie przetrwać u nas. Jeżeli im się uda, to największa wygrana czeka ich wiosną, ponieważ mogą jako pierwsi zająć najlepsze miejsca gniazdowe, lepsze bazy pokarmowe i właśnie często takie ryzyko się opłaca. Takich gatunków podobnych do przykładu bociana, właśnie jeżeli chodzi o te gatunki drobniejsze, którymi się zajmujemy, jest kilka. Chociażby zięba, ptak, który jest najliczniejszym gatunkiem w Polsce. Zimą kiedyś był bardzo rzadko obserwowany, ponieważ przelatywał dopiero pod koniec marca, a jednak właśnie u nas już w tym roku udało się takich 5 osobników odłowić. Innym przykładem, który nieco częściej zimuje u nas, jest chociażby kos, też gatunek drozda, który większość tych osobników odlatuje, jednak z każdym rokiem, szczególnie na terenach miast, tworzą się dość liczne grupy właśnie tych osobników, które ryzykują i chcą mimo wszystko tą zimę spędzić właśnie w tym samym miejscu, gdzie lato.
Skąd ptaki wiedzą, że takie ryzyko warto podjąć? Bo z jednej strony się wydaje, że to takie było naturalne, że one odlatują, potem przelatują, a teraz wychodzi na to, że sporo z nich zostaje, co jest takim zaskoczeniem. Co może mieć na to wpływ?
Tutaj moglibyśmy zwrócić uwagę na coraz cieplejsze zimy, na zmiany klimatyczne, które są coraz bardziej zauważalne i są nie do uniknięcia. Tegoroczna zima była bardzo łagodna. My na tych 7 odłowach chyba tylko 2 razy uświadczyliśmy śnieg, co było sporym zaskoczeniem i przy tak łagodnej zimie w istocie ptaki nawet nie odczuwają takiej potrzeby, żeby przemieszczać się dalej, żeby migrować w tereny troszeczkę cieplejsze. Nawet na terenie Polski, gdzieś tam na południe, to już jest pewien wysiłek energetyczny, aby podjąć tą wędrówkę. Jeśli zima jest na tyle ciepła, one mogą sobie na to pozwolić, aby spróbować przeczekać ją właśnie u nas, w takich warunkach neutralnych, może nie idealnych, ale oszczędzając tą energię, którą wydatkowałoby na ewentualną migrację.
A w tym roku ile się udało ptaków złapać i zaobrączkować?
W tym roku tutaj można powiedzieć, że biliśmy rekordy. Koło naukowe biologów uklasowało się na szczycie list, jeśli chodzi o odłowy na akcji Karmnik. Odłowiliśmy ponad 1000 ptaków, a zaobrączkowaliśmy 999 osobników. Część ptaków posiadały już obrączki. W związku z tym to były te informacje powrotne, na którym nam tak bardzo zależy, a ptaki, które zostały zaobrączkowane, to ptaki odłowione po raz pierwszy bez obrączki były wyposażane przez nas właśnie w taki gadżet w postaci obrączki z numerkiem.
A na przestrzeni lat ta liczba bardzo się zwiększyła?
Niekoniecznie. Na pewno rok rekordowy od 7 sezonów. Są pewnego rodzaju wahnięcia, jednak ta liczba jest zbliżona. Powiedzmy, że to oscyluje od 600 do około właśnie 1000 tych ptaków, które jesteśmy w stanie u nas w naszej lokalizacji zaobrączkować, odłowić. W skali kraju są to jednak takie wartości dość, można powiedzieć, górne, ponieważ jeżeli mamy na terenie Polski około 20 punktów obrączkowania ptaków zimowego, to jedynie kilka jest w stanie koło tego 1000 się zakręcić. Dlatego tym bardziej cenna jest taka informacja, gdy się porównujemy właśnie z innymi miejscami w Polsce, co pokazuje, że te nasze miejsce jest naprawdę unikatowe. Powodów może być kilka. Na pewno jeżeli są to badania prowadzone na terenach dużych miast, to Białystok tutaj może jednak się wyróżniać tym dużym stopniem takiej naturalności. Też nasza lokalizacja jest bardzo unikatowa, ponieważ mamy w bliskim sąsiedztwie zarówno Las Zwierzyniecki, też Las Solnicki. To są naprawdę duże kompleksy, które stanowią dla ptaków nie tylko bazę pokarmową, ale też schronienie, ale też sama najbliższa lokalizacja, ponieważ nasze karmniki rozstawiamy na terenach dawnych ogródków działkowych, które co prawda już nie są od lat użytkowane, jednak te pozostałości różnego rodzaju krzewów owocowych połączone z takim naturalnym zarastaniem tworzy naprawdę ciekawą mozaikę, która potrafi zimą dać ptakom chociażby schronienie.
Czy dużo takich ptaków już zaobrączkowanych we wcześniejszych latach się pojawia, bądź pojawiło w tym roku?
Udział jest dość znaczny. Zazwyczaj to jest około 20%, to się czasami waha. Czasami jest to udział nieco mniejszy, jak to było w tym sezonie. Może się wydawać, że to jest dość niski procent, jednak jest to jak najbardziej naturalne, ponieważ my badamy głównie ptaki wróblowate. Są to ptaki, które charakteryzują się jednak dość dużą śmiertelnością w pierwszym roku życia. Takie ptaki jak chociażby sikory wiosną potrafią wyprowadzić 3 lęgi, w każdym lęku mamy kilkanaście młodych. Jednak właśnie ta śmiertelność jest naprawdę duża. W naszych badaniach 70% są ptaki w pierwszym roku życia. Często ta jesień, zima są dla nich jednak okresem, którego nie są w stanie przeżyć. Dość oczywiste jest to, że udział ptaków, które mają kilka lat, które dostały wcześniej obrączki, będzie jednak znikomy. Ale udaje się znaleźć jakichś takich weteranów. Na przykład mieliśmy sikorkę modraszkę w poprzednich latach, która już była w ciągu 5 sezonów zimowych hodowiana. To jest absolutny rekord, jeżeli chodzi o tak małego ptaka, ponieważ przyjmuje się, że średnio taki ptak powinien żyć do 2 lat.
Jakbyśmy mieli tak podsumować tegoroczną akcję, czy były jakieś takie najciekawsze, najbardziej zaskakujące momenty? Jakie są prognozy razy na przyszłym roku akcję karmnik.
Takim zaskoczeniem był krogulec w naszych siatkach. Generalnie przy karmnikach raczej odławiamy ptaki wróblowe, ale zdarzają się też takie ciekawostki w postaci ptaków drapieżnych, które też przy karmnikach bytują, aczkolwiek nie korzystają z naszego słonecznika, korzystają z ptaków, które żywią się tam wcześniej, i takim polującym drapieżnikiem okazał się krogulec. Troszeczkę cudem udało się go pochwycić, ponieważ te siatki, które stosujemy, nie są dostosowane do takiej wielkości ptaka, jakim jest krogulec. I w ostatnim momencie praktycznie niechcący tego ptaka złapaliśmy. Padł on w półkę, nie zdążył jeszcze wylecieć, szybko go złapaliśmy, zabrączkowaliśmy, więc zdarzają się też troszeczkę egzotyczne gatunki, jak na nasze warunki karmnikowe. Jeśli chodzi o prognozy na lata następne, wszystko zależy od zimy, wszystko zależy od warunków, aczkolwiek baza pokarmowa, baza bytowa, którą mamy w Białymstoku, pozwala nam prognozować raczej pozytywnie. Patrząc na lata poprzednie, na to, jak dużo ptaków odłowiliśmy w tym sezonie, w latach następnych powinno to się klasować w podobnych wartościach. Tutaj unikatowość tego siedliska, wartościowość tego miejsca, w którym faktycznie ptaki chętnie się zatrzymują, chętnie się osiedlają, czekają w okresie zimy, nastraja nas zdecydowanie optymistycznie i uskrzydla. Ten wynik w okolicy 1000, no, odnosząc się do ptaków, uskrzydla nas na przyszłe sezony.
W poprzednim sezonie też zdarzyła się sóweczka, to był kompletny rarytas, to był w ogóle pierwszy w Polsce w historii ptak właśnie z tego gatunku zabrączkowany przy zimowym karmniku. Ptak, który no jeszcze parę lat temu był, można powiedzieć, na skraju wyginięcia, już się wydawało, że tych sóweczki jest coraz mniej, jednak od kilku lat obserwujemy, że jej populacja stale wzrasta. To jeżeli chodzi o prognozy, na pewno może być coraz ciekawiej. Z jednej strony, biorąc pod uwagę tą różnorodność ze względu na gatunki, które coraz częściej nie podejmują tego trudu zimowej wędrówki, być może pojawią się u nas kolejne gatunki znane jedynie z obecności u nas latem, czy też być może właśnie inne rzadkie ptaki, nieco większe jak inne drapieżniki, może z każdym rokiem będą stawały się coraz częstsze.
Zatem trzymamy kciuki za kolejne niespodzianki w przyszłym roku, a ze mną w studiu byli przedstawiciele Koła Biologów Uniwersytetu w Białymstoku, Anna Winiewicz i Adam Suprunowicz.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
Kalendarzowa zima już się skończyła, mimo że na zewnątrz widzimy jeszcze trochę śniegu. To dobry czas, by podsumować ten okres w świecie ptaków. Rozmawiam o tym z Adamem Zbyrytem z Uniwersytetu w Białymstoku. Ta zima nie była zbyt sroga. Czy to w jakiś sposób wpływa na ptaki, na ich cykl życia?
Tak, bardzo mocno. Te zimy są coraz łagodniejsze. Z roku na rok obserwujemy, że śnieg, jeżeli już się pojawia, to najczęściej po nowym roku i zalega dosyć krótko. Także to bardzo mocno zaburza cykl życiowy ptaków. Coraz więcej gatunków zostaje na zimę, korzystając z tych właśnie łagodnych warunków, które pozwalają na to, że jest ogólnie więcej pokarmu dostępnego. Samo zimno nie jest takim wielkim problemem dla ptaków, a brak właśnie pokarmu. To jest jedna rzecz. A druga taka, która wpływa i zaburza cykl życiowy ptaków, związana właśnie z tymi mało srogimi, mało śnieżnymi zimami, to to, że po takiej zimie zostaje mało wody. Ponieważ to właśnie woda w okresie zimowym, w postaci śniegu, była odpowiedzialna za rozlewiska, które się pojawiały na wiosnę. I niestety jej brak sprawia, że mamy susze, które są coraz bardziej dotkliwe.
Zakończyła się tegoroczna akcja Karmnik właśnie na Uniwersytecie w Białymstoku, która też to potwierdza, że udało się złapać w siatki ornitologiczne ptaki, które do tej pory raczej były spotykane w okresie letnim. Okazało się, że zdecydowały się zostać.
To jest trend, który będziemy obserwować i będzie się nasilał. To znaczy coraz więcej gatunków, które znamy jako typowych migrantów, czyli takie ptaki, które odlatują przeważnie. Ważne to są gatunki, które wędrują na takie średnie odległości, czyli migranci, którzy zostają w Europie, ale gdzieś w krajach południowych, na Bałkanach, czy na przykład w zachodniej Europie, jak Niemcy, Francja, Hiszpania. Zaczyna coraz częściej zimować również w naszym kraju, bo te warunki zaczynają być bardzo podobne, zbliżone do tamtych i takich ptaków będzie coraz więcej.
Jakie to są ptaki na przykład? I czy przez to, że zostają, może się jakoś zmienić ich przeżywalność bądź liczebność?
To prawda, tak. Ma to bardzo duże przełożenie na ich przeżywalność, liczebność, a to dlatego, że wędrówki są bardzo trudnym takim wyzwaniem dla wielu ptaków. To jest jeden z takich pierwszych czynników, które chociażby selekcjonuje tych najsilniejszych młodziaków, którzy po opuszczeniu gniazda podejmują tą pierwszą próbę wędrówki, także są w stanie przetrwać tylko ci najsilniejsi. Coraz częściej zimują u nas rudziki, coraz częściej zimują strzyżyki, coraz częściej mamy kapturki, czyli te drobne takie ptaki śpiewające i te większe, jak żurawie, które obserwujemy coraz częściej, kiedyś odlatywały regularnie na zimę, teraz są już u nas w kraju regularnie widywane gęsi, które właściwie jeszcze do niedawna były widywane one często na polach zachodniej Polski. Teraz już coraz częściej zimują także tutaj u nas na Podlasiu łabędzie, które do tej pory zimowały w dużych grupach na Bałtyku. Teraz zimują na naszych polach. Możemy je spotkać przez właściwie cały rok. Także tych ptaków, które zostają, jest naprawdę coraz więcej. A to właśnie wpływa na to, że nawet te najsłabsze osobniki mają szansę na przeżycie zimy. To wydawać by się mogło, że to jest bardzo pozytywne i dobry trend, ale nie wszystkim ptakom niestety takie zachowanie służy.
Sekretem cały czas jest to, skąd ptaki mają wiedzieć, że już czas wracać. A skąd mają wiedzieć, że to ryzyko zostania w kraju będzie się bardziej opłacało niż ta długa podróż?
Na zasadzie prób i błędów. Żadne zwierzę, żaden człowiek nie jest w stanie długoterminowo przewidzieć, z czym możemy się spotkać. Natomiast obserwując pewne cykle na przestrzeni wielu, wielu lat, mogą wyciągać pewne wnioski lub podejmować ryzyko. Czasami przypadkowo. Jeżeli ptak był na przykład na tyle osłabiony, że nie mógł odlecieć, to wtedy został przypadkiem, no i to się opłaciło. Więc po prostu kontynuuje to zachowanie, które może się rozprzestrzeniać na inne ptaki.
Co może być powodem tego, że one zaczynają zmieniać swój cykl? Nasuwa się od razu myśl jednak te widoczne zmiany klimatyczne.
Tak, tylko i wyłącznie. Tak naprawdę to właśnie brak pokarmu w postaci pokrywy śnieżnej, która właściwie odcinała większość ptaków od dostępu do pokarmu, powodował to, że one musiały przenosić się w miejsca, w których ten pokarm był bardziej dostępny. Są takie hipotezy, które mówią w ogóle o tym, jak powstały takie wędrówki ptaków, dlaczego ptaki zaczęły się przenosić. I jedna z takich, która najbardziej obecnie ma najwięcej takich dowodów, które by to potwierdzały, tak zwana hipoteza domu północnego, że ptaki były tutaj u nas stale w takich okresach pomiędzy, w tak zwanych interglacjałach, czyli pomiędzy zlodowoceniami, kiedy były odpowiednie warunki, to one były tutaj osiadłe. I kiedy przychodziły kolejne zlodowacenia, spychały też te całe ptaki, wszystkie populacje na południe, one tam się przenosiły. Kiedy lodowce się cofały, one wracały na swoje jakby pierwotne miejsca. I ten proces zachodził przez ostatnich kilka milionów lat, spowodował wytworzenie się właśnie takich procesu wędrówki. Czyli to zimno, ten brak właśnie dostępu do pokarmu był tym głównym czynnikiem, który powodował, że ptaki musiały szukać takich refugiów, ostoi w innych miejscach, gdzie ten pokarm był łatwiejszy do znalezienia.
A jeżeli te zmiany klimatyczne no jednak postępują, nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać, czy ten czas naszego pomagania ptakom, dokarmiania, powinniśmy też jakoś spróbować dopasować, rezygnować czy wydłużać? Co robić teraz?
To jest dobre pytanie i bardzo trudne, bo tak naprawdę to, z czym się teraz mierzymy, jest czymś zupełnie nowym i niewiele na ten temat wiemy, jak temu przeciwdziałać. Kiedyś, kiedy zimy były regularne, wiadomo byłoby, że trwają odtąd dotąd, to prowadziliśmy dokarmianie ptaków. Teraz nie mamy nawet takich dobrych badań, które by nam powiedziały, czy na przykład ten śnieg, który się pojawia w kwietniu teraz, który kiedyś też był przecież, samo przysłowie kwiecień, plecień poprzed lata, trochę zimy, trochę lata, wskazywał na to, że takie wydarzenia się zdarzały. Natomiast czy te ptaki, które teraz przyszło im się mierzyć z takimi nowymi warunkami, są lepiej dostosowane czy gorzej? Czy one rzeczywiście potrzebują tej naszej pomocy w tym momencie? Czy one jednak te krótkie epizody takiego załamania pogody przeżyją bez naszej pomocy? Bardzo trudno jest nam to ocenić i powiedzieć. Naprawdę w przypadku bocianów jest to troszeczkę łatwiejsze, ponieważ te ptaki potrafią przetrwać bez jedzenia w takich warunkach, jak tutaj mamy, czyli dodatnie temperatury w ciągu dnia, ujemne w ciągu nocy, nawet miesiąc bez pokarmu. Czyli takie dokarmianie w tym czasie nie jest tak naprawdę potrzebne.
A czy ptaki bardziej mogą się zacząć dopasowywać do tych zmian, czy to może być dla nich wręcz destrukcyjne, takie bardzo dezorganizujące?
To wszystko zależy od z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Ostatnio prowadziłem badania gawronów, tych ptaków, które powszechnie widzimy w naszych miastach i sprawdzaliśmy, jak temperatury, zmieniające się otoczenia, czy inne elementy pogody, jak silne wiatry, czy opady śniegu wpływają na przystępowanie do rozrodu tego gatunku. I okazuje się, że one pomimo upływu wielu lat, zmiany drastycznego właściwie schematu przychodzenia wiosny, która u nas tutaj w tych warunkach północno-wschodniej Polski pojawia się jakieś 2-3 tygodnie wcześniej, czy one się dostosowują do tego, że wykorzystują tę informację o tym, żeby przystąpić wcześniej do rozrodu. Chociażby dlatego, że w momencie, kiedy zaczną kluć się ich młode, to łąki nie będą jeszcze zarośnięte, będą mogły na nich spokojnie żerować, pola jeszcze będą niepokryte wysoką roślinnością, a to jest dla nich ważne, bo to jest taki ptak lasostepu, czyli potrzebuje takich otwartych przestrzeni z niewielką roślinnością. Okazało się, że nie. Te ptaki przystępują do rozrodu prawie w tym samym momencie, co 70 lat temu. Czyli nic to nie dało, że pogoda tak mocno się zmieniła, a one nie są na tyle plastyczne, jeżeli chodzi o ich zachowanie, aby do tego się dostosowywać. I prawdopodobnie jest to jeden z czynników, który właśnie doprowadza do tak drastycznego spadku liczebności tego gatunku. Inne natomiast są bardziej plastyczne. Lepiej się dostosowują. Jak kosy. Mamy coraz więcej kosów. Mamy coraz więcej kosów w miastach. Wytworzyły się wręcz populacje dwie. Leśne, które wędrują, są bardziej dzikie, i miejskie, które przestały wędrować. Jest jest ich coraz więcej właśnie dlatego, że świetnie sobie tutaj radzą i cechują się większą przeżywalnością, ponieważ nie muszą podejmować tych trudów wędrówki.
Czyli tak jak my, mają różne osobowości, różne charaktery.
Dokładnie, takie mają osobowości, to już jest potwierdzone. Osobowości, świat nauki definiuje się sposób radzenia sobie ze stresem. To znaczy osobniki śmiałe to takie, które pierwsze podejmują różne ryzykowne próby, na przykład próbowania nowego pokarmu, radzenia sobie z nowymi problemami, odkrywania nowych terenów. To są osobowości śmiałe, natomiast osobowości takie nieśmiałe silniej reagują na stres, są bardziej płochliwe. To one najczęściej jako ostatnie podejmują właśnie pokarm w momencie, kiedy na przykład zostały spłoszone w stadzie wróbli, to te pierwsze przylecą właśnie te osobowości odważnej, te płochliwej najpóźniej. I to bardzo dobrze, że wiele zwierząt ma różne osobowości, czyli w różny sposób sobie radzić ze stresem. To dlatego, że nigdy nie wiadomo, jaka forma tej osobowości w danym momencie może być przydatna. Okazuje się, że im bardziej, na przykład właśnie, że już mówimy tutaj o zmianach klimatu, że gatunki, które mają ten wachlarz osobowości od tych najbardziej odważnych do tych najbardziej nieśmiałych, im jest on większy, to tym większa zdolność dostosowywania się do nowych, zmieniających się warunków. Tak jak widzimy, raz mamy bardzo ciepło, raz mamy bardzo zimno, raz mamy dużo pokarmu, raz mało i tak dalej. I okazuje się, że dzięki temu wszystkiemu te ptaki, które mają ten szeroki wachlarz osobowości, jak sikory chociażby, które widzimy bardzo często w naszych ogrodach, mają większe szanse na przetrwanie niż takie, gdzie ta różnica w radzeniu sobie ze stresem między tymi odważnymi a płochliwymi jest bardzo mała. Jak pingwiny, niestety ich szanse na przetrwanie są dużo, dużo mniejsze.
Podobno jest tak, że też niektóre zdecydują się na zostanie jednak w kraju, bo później jest szansa na lepsze miejsca na okres lęgowy.
To jest bardzo ważna rzecz, którą pani poruszyła, dotycząca właśnie tego, że to się po prostu opłaca. Czyli jest ryzyko, ale jest zabawa. Możemy wcześniej zająć najlepsze terytoria i przez to przejąć najlepsze samice. Czyli ptaki, które decydują się osiąść wcześniej, zostać na zimę, mogą liczyć na to, że przekażą swoje geny i spłodzą potomstwo z najlepszymi innymi osobnikami. Także to jest rzeczywiście bardzo dobra strategia, ryzykowna, ale może się opłacić.
I podsumowując, czy jesteśmy w stanie jakoś nawet hipotetycznie mniej więcej stwierdzić, jak mogą wyglądać te przyszłe zimy w świecie ptaków?
No jest to dosyć trudne. Wiemy natomiast z takich ogólnych badań, które przyglądały się ptakom jako całej gromadzie, że ogólnie różne rzeczy, które się dzieją, które zachodzą w świecie przyrody, jeżeli chodzi właśnie o ptaki, są dla większości pozytywne. Czyli faktycznie zwiększają one swój zasięg występowania dzięki temu, że przesuwają się dalej na północ, że jest coraz cieplej, więcej ich przeżywa, ponieważ jest łagodniejsze zimy, jest więcej pokarmu i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie można powiedzieć, że to jest na plus. Natomiast zawsze są ci przegrani, czyli w całej grupie wielkiej są takie gatunki, które są tak zwanymi specjalistami, które nie są w stanie się dostosować do pewnych rzeczy, do pewnych zmian, bo na przykład gnieżdżą się na ziemi, więc one nie zaczną nagle, kiedy nasze miasta się rozbudowują, gnieździć się na naszych trawnikach czy boiskach z prostej przyczyny, że zbyt duża presja człowieka, nasze psy, koty tam chodzą i nie są w stanie się przystosować do tego. Podobnie ptaki, o których mówiliśmy na początku, które są zagrożone tym, że my nie mamy rozlewisk. One również nie przyzwyczajają się do życia na innym terenie, oprócz tego, w którym są przystosowane do żerowania, czyli potrzebują na przykład bardzo miękkiej gleby rozwodnionej, w której żyją różne bezkręgowce, w których sobie tam sądują tym długim dziobem i w ten sposób się pożywiają. Więc jeżeli tego brakuje, to niestety one znikną.
Miejmy nadzieję, że mimo wielu trudności ptaki będą sobie radzić i będziemy je obserwować jak najliczniej w naszym otoczeniu. A wiedzą na ten temat podzielił się z nami Adam Zbyryt z Uniwersytetu w Białymstoku.
W zgodzie z naturą.
Mówiliśmy dziś o tym, jak tegoroczna zima wyglądała w ptasim świecie. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.